do ministra energii Miłosza Motyki, bo ten kilkanaście dni temu zadeklarował, że rząd analizuje możliwe formy wsparcia dla pracowników zagrożonych grupowymi zwolnieniami. Jak wygląda sytuacja? O tym Grzegorz Koziół.
Obecnie 16 pracowników protestuje na dole kopalni od wczoraj, a 5 osób w zakładzie przeróbki węgla. Związki zawodowe działające w Silezji nie firmują tej akcji, bo to spontaniczny protest, ale działacze oczywiście pomagają kolegom, mówi Tomasz Szpyrka ze Związku Zawodowego Kadra.
Są zabezpieczeni i cały czas tu dbamy, żeby mieli pożywienie, wodę. No my w tej chwili wróciliśmy z Katowic ze spotkania z panem ministrem Zmarzłym. Było szereg rozmów dotyczących tego, czego oczekują protestujący, czyli objęcia ich ustawą górniczą. No tam pan minister mówił o aspektach prawnych.
Przypomnę, że Silezja nie została wpisana do nowelizacji ustawy górniczej i jej załoga nie może liczyć na odprawy i urlopy, takie jak w państwowych kopalniach. Ministerstwo wyjaśnia, że dopisanie Silezji do ustawy jest niemożliwe, ponieważ to prywatny zakład na dodatek w restrukturyzacji. Ale tu Szpyrka wyjaśnia, że przecież państwo już wsparło kiedyś górników odchodzących z prywatnej kopalni.
My daliśmy za przykład to, co niedawno się wydarzyło na odkrywce, tak, czyli kopalnia Pont Nowa Danu w Konin i też firma prywatna pana Solorza i tam pracownicy wszyscy też zostali objęci osłonami.
Kazimierz Grajcarek z Solidarności zwraca uwagę na jeszcze jeden problem, jak mówi, podstawowy.
A mianowicie ludzie chcą protestować, a my idziemy do nich i ich prosimy, żeby nie protestowali, żeby tylko część ludzi przyszła, bo my chcemy jednak, żeby kopalnia tutaj fedrowała.
Pod koniec listopada zarządca masy sanacyjnej Silezji zawiadomił tamtejsze związki o zamiarze zwolnień grupowych. Dotyczyłyby one ponad 750 pracujących w Silezji osób. Z Czechowic, Dziedzic, Grzegorz Kozieł, TOG FM.
Ponad 600 dronów i więcej niż 30 rakiet wykorzystali Rosjanie w dzisiejszym ataku na Ukrainę. Moskwa przeprowadziła zmasowany ostrzał w większej części kraju. Do ataku doszło niedługo po weekendowych rozmowach pokojowych w Miami, o czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
Prowadzone przez Amerykanów rozmowy z Ukraińcami i Rosjanami podobno były konstruktywne. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał po nich, że jest blisko realnego rozwiązania. Podstawy porozumienia są gotowe, mówi przywódca Ukrainy. Pewne rzeczy, na które nie jesteśmy gotowi, są rzeczy, na które Rosjanie nie są gotowi. Amerykanie zostali, aby negocjować z przedstawicielami Rosji. Tyle, że Moskwa pokazuje, jakie ma podejście do pokoju. Przeprowadziła kolejny zmasowany atak. Zginęły w nim co najmniej 3 osoby, w tym, jak przekazali Ukraińcy, 4-letnie dziecko. Amerykanie mediują, ale to może być zadanie beznadziejne, bo Rosja nie dopuszcza kompromisów. Żąda między innymi uznania wszystkich jej zdobyczy terytorialnych.
Nawet gdyby w tej chwili udało się jakieś dłuższe porozumienie rozejmowe, no to to absolutnie nie kończy tej wojny. Raczej mam takie przeświadczenie, że to będzie, jeśli się uda, jakiś rozej. Czy w to wierzę mocno? Nie. No to będzie to po prostu takie zamrożenie frontu.
Mówiła w poranku TOK FM Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej, zastępczyni przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony, a wiceprezydent USA J.D. Vance w przypływie szczerości przyznał, że wcale nie jest przekonany, że tę wojnę da się w ogóle zakończyć w sposób pokojowy. Tomasz Orzkowski, TOK FM.
Do sytuacji po zmasowanym ataku na Ukrainę wrócimy w TOK 360 o 12.30. Groźby, zorganizowany hejt, wyszydzanie i podważanie rosyjskiej agresji polski internet w ostatnim czasie dosłownie zalewają antyukraińskie komentarze. Eksperci potwierdzają, że zjawisko ma charakter masowy i w dużej mierze jest nakręcane przez rosyjskie służby i skrajnie prawicowych polityków. Jak reagują na to sami Ukraińcy mieszkający w Polsce, to sprawdzał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
Antyukraiński hejt w internecie przybiera różne formy. To na przykład lawinowo udostępniane fałszywe grafiki, fake newsy czy serie obraźliwych komentarzy zamieszczanych pod postami.
Stworzyłam piosenkę Dziękuję Polsko właśnie dla takich osób, które normalnie wspierali, pomagali te pierwsze dni, byli na granicy. Też gdzieś 30% komentarzy pozytywnych, że dziękujemy, wow. No i gdzieś z 70% negatywnych tych komentarzy, które na początku naprawdę sprawiały mnie przykrość.
Opowiadała mi tworząca w Polsce ukraińska artystka Kalina Antonenko. Zdarza się, że niektórzy hejterzy decydują się na pisanie prywatnych, wulgarnych wiadomości i groźb do Ukraińców. Zwłaszcza tych zaangażowanych w pomoc i aktywnych w sieci. A niestety, coraz częściej hejt wylewa się też poza media społecznościowe.
Jak przyjechałam tutaj do Polski, od pierwszych, nie wiem, tam pierwszy, drugi miesiąc, który to był, kiedy byłam tutaj, byłam zaatakowana słownie przez kobietę, która różne zarzuty, że coś tam się nie stało, że winni Ukraińcy i w ogóle, a tak ogólnie nigdy nie pomyślałam, że no, że tu będą hejtować na tle narodowości.
Niektóre rodziny na przykład zwracali się do naszej fundacji i do mnie osobiście, że przyjechali tutaj. Ja mówię o uchodźcach, nie o takich ludziach, którzy mieszkają tu na stałe. Że im to trudno, że odczuwają jakiś trochę hejt, że dzieci nie mogą adaptować się w szkole, dlatego że polskie dzieci coś do nich nie tak mówią. No nie radzą. Niektórzy po prostu rodzinami wyjeżdżają dalej na zachód.
Dodawał prezes Fundacji Centrum Polsko-Ukraińskie Mikołaj Szpakowski. Na koniec obserwacja, że w ostatnim czasie praktycznie nie ma tygodnia, w którym nie usłyszelibyśmy o ostrym ataku na Ukraińców w przestrzeni publicznej. Część tych spraw kończy się zatrzymaniami i zarzutami dla sprawców. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
W ostatnich dniach internetowy hejt wylał się na 12-latkę z Jeleniej Góry, która została zatrzymana w sprawie 11-letniej koleżanki ze szkoły. Pojawiły się wpisy, że dziecko ma ukraińskie pochodzenie. Policja ustaliła już, kto mógł szerzyć dezinformację. Bada też wątek złamania ustawy o ochronie danych osobowych. Wieczór wigilijny na polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej granicy spędzi ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy, poinformował po porannej odprawie służb premier Donald Tusk.
Pamiętajmy właśnie w takich chwilach, że niektórzy muszą ten czas poświęcić, abyśmy mogli świętować. Tak, żeby świętować mógł ktoś, ktoś musi czuwać. I jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować tym wszystkim, którzy tu na polsko-białoruskiej granicy będą pilnowali naszego bezpieczeństwa. Odebrałem rano meldunek od dowódców Straży Granicznej, Policji, Wojska. Warto sobie wyobrazić, że tylko właśnie na granicy polsko-białoruskiej i na odcinku litewskim wieczór wigilijny służba będzie pełniło ponad 4000 żołnierzy, kilkuset funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. W sumie ponad 6000 ludzi wieczór wigilijny spędzi właśnie na granicy i będziemy o nich ciepło myśleć.
Podkreślał premier, jutro na polsko-białoruskiej granicy pojawi się też prezydent. Karol Nawrocki weźmie udział w spotkaniu wigilijnym z żołnierzami. To już ostatni dzwonek na zrobienie przedświątecznych zakupów. Jutro pierwsza w historii wolna wigilia. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi o wielkim sukcesie i jak podkreśla, zmiana jest korzystna dla pracowników.
To zmiana, o którą w ubiegłym roku walczyliśmy bardzo zdecydowanie, bo wiemy, jak ważny jest czas spędzony z rodziną. Wiemy, jak bardzo ciężko pracują Polki i Polacy i jak bardzo wyczekują na ten okres, w którym mogą odetchnąć, odpocząć, zrelaksować się i spędzić czas tak, jak tego chcą najbardziej. Na święta będzie można dojechać nieco wcześniej, a zatem nieco bezpieczniej. To dobra i ważna zmiana, której doświadczy około 12, a nawet 13 milionów pracujących Polek i Polaków. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że są takie branże, w których praca toczyć się musi. Ochrona zdrowia, transport, praca wykonywana w trybie ciągłym. Ale nawet w tych przypadkach za taką pracę w dzień ustawowo wolny od pracy przysługują dodatkowe uprawnienia, dzień wolny, dodatkowe wynagrodzenie, więc jest to zmiana korzystna dla wszystkich pracujących Polek i Polaków.
Problem w tym, że co innego uważają związki zawodowe działające w handlu, bo dla wielu pracowników wolną wigilię poprzedza bardzo wytężona praca, a niektóre markety dziś będą otwarte nawet do późnych godzin nocnych.
Musimy pamiętać, że praca w handlu detalicznym to przede wszystkim dużo chodzenia i dużo dźwigania, zwłaszcza w takim okresie przedświątecznym, świątecznym, gdzie tych towarów naprawdę przerabia się dwukrotnie, trzykrotnie więcej niż w takim październiku czy lutym, tak? Jako pracownicy mamy też ograniczone zasoby, nas nie jest dużo, a tej pracy naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym. Chcielibyśmy wykonać swoją pracę jak najlepiej. Często przez ten natłok pracy jest ciężko wykonać wszystkie swoje obowiązki. To rodzi jakieś tam napięcia i rozumiemy, że klienci, którzy też się frustrują przez to, że nie mogą kupić wszystkiego, też są w jakiś sposób zestresowani. Prosimy o wyrozumiałość jako pracownicy. My też rozumiemy, że pędzicie, że próbujecie zorganizować te święta. I to jest chyba taki apel. Nie spieszmy się. Zróbmy te zakupy w sposób planowany.
Mówił w TOK FM Ryk Kościk z OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu. W tym roku o białych świętach będziemy mogli raczej pomarzyć. Wyjątkiem będzie południowa Polska. O tym, co nas czeka w pogodzie w najbliższych dniach, w rozmowie z Wojciechem Muzalem w TOK FM mówiła synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
Od Wigilii do Polski napłynie już to zimne, arktyczne powietrze i temperatury w ciągu nocy będą spadać nawet do minus 12 stopni. W ciągu dnia te temperatury będą poniżej zera. Jeśli chodzi o opady śniegu, one lokalnie mogą występować jedynie na południu kraju, ale to będą niewielkie opady śniegu. Natomiast dopiero pod koniec grudnia tutaj jest możliwy wzrost zachmurzenia. Pojawi się już więcej opadów, właśnie głównie śniegu i deszczu ze śniegiem, właściwie na przeważnie obszarze kraju. Natomiast w święta na tą chwilę opady mieszane, ale właśnie głównie tutaj w tej części południowej.
A jeśli ktoś będzie na przykład na Podhalu, w Zakopanem, tam będzie spędzał te święta, to pewnie będzie mógł liczyć na śnieg.
Dokładnie tak. Na Podhalu te opady mogą występować. One oczywiście nie będą duże. Na tą chwilę pokrywa śnieżna jedynie występuje wysoko w górach, także tylko i wyłącznie tam. Natomiast lokalnie tak, te opady śniegu, ale one naprawdę będą o natężeniu niewielkim.
No to śniegu będzie po kostki chociaż?
No to dużo powiedziane.
Nawet nie tak.
To będą naprawdę, można powiedzieć, śladowe ilości na tą chwilę.
Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej śniegu przybędzie dopiero w okolicach Sylwestra i Nowego Roku. Niezależnie od pogody, wielkie świąteczne gotowanie, pieczenie ciast teraz w wielu domach, ale nie tak wielu jak kiedyś. Z ostatnich badań wynika, że aż 50% z nas kupuje gotowe dania. Anna Gmitarek-Zabłocka.
Jedni nie gotują, bo nie lubią, inni nie chcą się przy tym stresować i deklarują, że chcą zaoszczędzić czas, a przy okazji kupienie gotowych pierogów czy uszek jest po prostu bardziej wygodne. Jak mówi Robert Frączek z jednej z restauracji, wśród dań gotowych są te tradycyjne, związane z rybami czy grzybami, ale bywa z tym różnie.
Mamy śledzika tradycyjnego z cebulką w oleju lnianym, rolatki z łososiem, owinięte szpinakiem i w środku łosoś. Jest karp marynowany, sałatka śledziowa z burakiem. I racuchy, bo bardzo często moja babcia też robiła racuchy. No, kompot z suszu, piernik ze słodkich rzeczy, żeby podbić ten aromat świąteczny.
W jednych regionach Polski Wigilia to czas barszczu z uszkami, w innych zupy grzybowej. Na Opolszczyźnie są na przykład bułeczki drożdżowe z makiem, czyli śliszki. Natomiast w Małopolsce na stołach pojawia się choćby siuśpaj, czyli gęsta masa z kaszy z dodatkiem suszonych owoców, czego choćby u mnie na Lubelszczyźnie nie ma. Co region więc to zwyczaj, ale jak mówi dietetyczka Agnieszka Żminda, ważne jednak, by wiedzieć, co z jakich produktów jest zrobione.
Jeżeli kupujemy w garmażerce, jeżeli kupujemy w restauracjach, to nie do końca może jesteśmy świadomi też, jakie dodatki są dodawane do tych potraw. Ja jestem zwolenniczką tego, że jeżeli czas nam na to pozwala i możliwości, to żeby cieszyć się tym domowym smakiem.
Przy świątecznym stole dość często rozmawiamy o polityce, a jako, że jesteśmy jako społeczeństwo mocno podzieleni, bywa niestety, że dochodzi do kłótni. Natomiast jak mówi Katarzyna Suchecka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrubieszowie, jest na to sposób. Można na przykład przysiąść w Wigilię przy albumach ze zdjęciami.
To jest świetna okazja, bo uważam, że to jest genialna okazja do tego, by to spotkanie rodzinne wykorzystać do trochę do wspomnień. W ogóle wyciągnięcie albumu to jest taki moment, żeby zachęcić innych do tego, żeby powspominali. No, taki album ze zdjęciami jest bardzo często dobrym pretekstem, bo zdjęcia wywołują bardzo pozytywne najczęściej wspomnienia i też są takim dobrym zaczątkiem, żeby o czymś porozmawiać, żeby się jakaś historia wysnuła i tak bym to polecała innym.
Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje o 12.20, a potem przejdziemy do wyroku sądu w Liechtensteinie, który ma zakończyć spór między Zygmuntem Solorzem a jego dziećmi dotyczącym kontroli nad cyfrowym Polsatem.
Autopromocja.
Są rzeczy, których w święta nie może zabraknąć. Jak co roku w Wigilię kolędujemy w magazynie EKG. Specjalne świąteczne wydanie już w środę od 9:00. Zapraszam, Maciej Głogowski.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
W MediaMarkt znajdziesz idealny prezent. Na przykład blender ręczny Zelmer. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 269,99. Teraz za 229,99. MediaMarkt.
Droga do elektryka jeszcze nigdy nie była tak prosta. Tylko teraz bogato wyposażona nowa elektryczna Skoda Elroq z 13-calowym systemem infotainment, kamerą cofania, zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa oraz reflektorami full LED, dostępna od 750 zł brutto miesięcznie, Skoda Najem All Inclusive. A to wszystko z ubezpieczeniem OC/AC, pełną obsługą serwisową oraz wsparciem Assistance. To najlepszy moment, żeby przesiąść się do elektryka. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
W aplikacji Lidl Plus okazje do świętowania znajdziesz codziennie. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Merci, Stork, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, roboty sprzątające, szczoteczki magnetyczne, depilatory świetlne w super niskich cenach.
Czy pan jest prawdziwym Mikołajem?
Tak, i mam do rozdania prawie 4000 nagród w loterii świątecznej Lotto.
Aż tyle?
No tak, smartfony, tablety, e-karty, gotówkę, sztabki złota. No i Toyoty dla tych, co są w Wintu.
Nie wierzę, niech mnie pan uszczypnie.
No co pani, przecież ja jestem prawdziwym świętym Mikołajem.
Auć!
Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl.
Na święta w Media Expert.
Przeceny na święta w Media Expert. A do tego teraz w sklepach stacjonarnych przy zakupie produktów w promocji dwie raty gratis i aż 30 rat 0%. Promocja ratalna dla kwoty kredytu od 4000 zł. Oferta ważna tylko do 31 grudnia. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Masz taniej.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12:20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosja chce kontrolować cały Donbas, twierdzi amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Według niego ukraińscy politycy prywatnie przyznają, że prawdopodobnie ostatecznie stracą ten region. J.D. Vance twierdzi, że negocjacje w sprawie wojny mogą potrwać jeszcze co najmniej rok. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o przedłużeniu działania polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Polscy żołnierze biorą tam udział w międzynarodowej misji zwalczania islamskiego terroryzmu, a także wspierają władze Iraku w rozwijaniu własnej obronności i między innymi szkoleniach. W Arabii Saudyjskiej spadł śnieg. Mieszkańcy i turyści przecierają oczy ze zdumienia, bo to widok mocno nietypowy. W mediach społecznościowych można zobaczyć nagrania, na których widać wielbłądy stojące na ośnieżonej pustyni pod ciemnymi chmurami. W niektórych miejscach temperatura spadła nawet do minus 4.
12:21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Karol Tokarczyk z Polityki Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A teraz jeszcze wracamy do sprawy kontroli nad biznesowym konglomeratem Zygmunta Solorza. Właśnie definitywnie rozstrzygnięta została sprawa kontroli nad cyfrowym Polsatem. Sąd w Liechtensteinie prawomocnie orzekł, że to dzieci Solorza przejmują kontrolę nad grupą cyfrowy Polsat. Nakreślmy jeszcze w skrócie, czego dotyczył ten spór.
Dotyczył kontroli nad całym tym biznesowym imperium, które najpierw założył, a potem któremu przez wiele lat przywodził Zygmunt Solorz. I z formalnego punktu widzenia, no znaczy sprawa wydaje się zakończona, chociaż z formalnego punktu widzenia można sobie wyobrazić jeszcze sytuację, w której Zygmunt Solorz i jego pełnomocnik, mecenas Kwaśnicki, kontynuują tę batalię. Tam jest taka możliwość
skierowania skargi.
Natomiast ja nie jestem też prawnikiem, ale z tych informacji, które zasięgnąłem od osób bardziej zaznajomionych z prawem Liechtensteinu niż ja, wynika, że ten Trybunał nie bada istoty sprawy, tylko te wątki formalne. Co oznaczałoby wtedy, że te szanse na pozytywne dla Zygmunta Saloża rozstrzygnięcie byłoby jeszcze mniejsze niż w przypadku tej sprawy, która dziś rano, właściwie ona w czwartek znalazła swój finał, ale dziś rano teoretycznie pocztą te zawiadomienia trafiły do obu stron.
Dobrze. 2 sierpnia 2024 roku miało miejsce spotkanie przy udziale notariusza, podczas tego spotkania Zygmunt Solorz oficjalnie przekazał współkontrolę nad cyfrowym Polsatem swoim dzieciom. Dzień później Zygmunt Solorz twierdził, że został wprowadzony w błąd i chce wycofać tę decyzję. I sąd zajmował się właśnie tymi dwoma spotkaniami i orzekł, że
to porozumienie zawarte wówczas w sierpniu 2024 roku jest ważne, że dzieci nie wprowadziły w błąd Zygmunta Solorza. I to, moim zdaniem, też to, co jest ciekawe, to co teraz dopiero się w tej sprawie wydarzy. To znaczy, mamy to rozstrzygnięcie. I z formalnego punktu widzenia sąd zdecydował, że to porozumienie z 2 sierpnia 2024 roku jest ważne. A to porozumienie zakładało, że Zygmunt Solorz będzie, wówczas tak miało być, będzie w Radzie Nadzorczej spółki dominującej, czyli cyfrowego Polsatu, i będzie miał swoiste takie prawo weta w najważniejszych sprawach dotyczących firmy. No i teraz moim zdaniem pytaniem chyba kluczowym jest to, czy dojdzie tak naprawdę do wyegzekwowania tego porozumienia, bo ono stawia w lepszej sytuacji Zygmunta Solorza niż on jest obecnie. On dzisiaj, na dzień dzisiejszy, o ile dobrze pamiętam, jest tylko w Radzie Nadzorczej Polsat Media, czyli spółki zajmującej się reklamą. Natomiast realizacja tego porozumienia oznaczałaby, że on musiałby wrócić do Rady Nadzorczej cyfrowego Polsatu. No i chyba pytaniem za 100 punktów jest to, czy to się wydarzy. Ja obstawiam, że się nie wydarzy. To znaczy, że ten spór nabrzmiał na tyle i te strony na tyle były, czy są ze sobą skłócone, że trudno sobie wyobrazić powrót do status quo ante, czyli do realizacji tego porozumienia, chyba że okazałoby się, że po prostu Zygmunt Solorz jakoś pojedna się z tymi dziećmi, co trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Jak do mnie gdzieś tam dochodzą takie sygnały, że to byłoby możliwe, natomiast jest trudno wyobrażalne w tej chwili.
Wątki prawne splatają się z wątkami rodzinnymi. To jest bardzo skomplikowana sprawa na kilku różnych poziomach i rzeczywiście ten spór trwał półtora roku od tego spotkania w sierpniu.
Szybko? Szybko, bo pamiętam nasze rozmowy z różnymi prawnikami te półtora roku temu i tam nie brakowało takich głosów, łącznie z osobami zaangażowanymi po obu stronach tego sporu, że on może potrwać 2, 3 lata, 5 lat. Były takie nawet najbardziej takie szacunki pesymistyczne, a mamy rozstrzygnięcie po półtora roku. Jak spojrzymy na kurs giełdowy dzisiaj cyfrowego Polsatu, już sobie ładuję wykres, no to tak naprawdę wynika z niego, że mamy kilka procent na plusie, czyli inwestorzy pozytywnie zareagowali na te wieści o zakończeniu sporu. Jeżeli patrzymy na kapitalizację, no to ten dzisiejszy wzrost podniósł kapitalizację cyfrowego Polsatu o ponad 0,5 miliarda złotych.
Jest też tak, że cyfrowy Polsat jakby zaliczał straszne spadki przez te ostatnie miesiące właśnie w związku z tą niepewną sytuacją.
Między innymi tam sprawa pewnie jest bardziej skomplikowana w tym sensie, że pewnie wiele rzeczy składało się na te spadki w ostatnich miesiącach. No tak naprawdę od początku tego roku to jest 15,5%. Patrzę sobie jeszcze powiększam ten wykres. W szczytowym momencie, czyli w pierwszej połowie roku, ponad 18 zł kosztowały akcje. Dzisiaj to jest 11, prawie 12 zł, więc widzimy, jak duży jest to spadek. Też wydaje mi się to ciekawe w tym sensie, że tak naprawdę już jeżeli ten spór faktycznie się zakończy, to po prostu ci menedżerowie będą mogli zostawić to wszystko z tyłu i realizować strategię. I co w tym wszystkim jest moim zdaniem też ciekawe, dzieci, które mniej więcej od połowy roku zaczęły uzyskiwać przewagę w różnych organach statutowych tejże grupy, nie robiły czegoś, co moglibyśmy, co znamy z politycznego świata i moglibyśmy nazwać czystką. To znaczy wszystkie te osoby, albo większość tych osób, którym dzieci powierzyły zarządzanie w grupie, jest z tą grupą związanych od kilkunastu lat. To znaczy, że no tam jednak przeważył gdzieś jakiś taki zdrowy rozsądek nad chęcią zemsty, więc to daje jakieś delikatnie pozytywne perspektywy dalszego rozwoju wydarzeń, chociaż tutaj tak naprawdę chyba jeszcze nie mamy co przesądzać. Zobaczymy, jak będą wyglądały roczne wyniki. Zaraz się grudzień kończy. Zobaczymy, czy będzie jakaś nowa strategia. Tu dużo jeszcze jest znaków zapytania.
Nowa, stara strategia może nawet, no bo załóżmy, że nie będzie kontynuacji tego procesu, nie będzie skargi do Trybunału Konstytucyjnego Liechtensteinu, no to wracamy do takiego pierwotnego planu, którego elementem miało być właśnie to spotkanie z sierpnia zeszłego roku, podczas którego nastąpiło przekazanie kontroli dzieciom Zygmunta Solorza, bo to była decyzja, która była przygotowywana już jakiś czas.
Tak, ona była no, kilka lat już tak naprawdę realizowana i to porozumienie było jej finałem. Na to nakłada się jeszcze taki proces biznesowej transformacji Polsatu, to znaczy do tej odnogi telekomunikacyjnej i odnogi medialnej. Pod koniec 2021 roku Zygmunt Solorz zdecydował się zbudować jeszcze tę nogę energetyczną. Więc tu spodziewam się kontynuacji. Zmiana, której się spodziewam w ramach tej kontynuacji, to będzie, wydaje mi się jednak, odejście od wodoru, od produkcji wodoru, który no na razie nie jest przynajmniej teraz perspektywicznym paliwem, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. Natomiast te pozostałe kierunki, czyli wzmocnienie energetyki wiatrowej na lądzie, czy ogólnie ta transformacja i budowa tych przychodów z sektora energetycznego, to akurat wydaje mi się, że jakoś mocno nie powinno się zmienić.
Bardzo dziękuję. Karol Tokarczyk z Polityki Insight był z nami. Za chwilę w TOK 360 więcej o kolejnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
650 dronów i 30 rakiet nadleciało tej nocy nad Ukrainę. Ponad 30 rakiet. Atakowana była większa część kraju. Najbardziej ucierpiały obiekty energetyczne na zachodzie. Stan alarmu lotniczego utrzymywał się jeszcze wczesnym przedpołudniem. Jak teraz wygląda sytuacja?
No teraz w przestrzeni powietrznej przynajmniej te obwodu kijowskiego nie mają żadnych obiektów. One jeszcze rzeczywiście niedawno były obserwowane. To znaczy dron oczywiście, rakiety wcześniej zostały albo zniszczone, albo trafiły w cel, więc można powiedzieć, że na chwilę obecną nad terytorium Ukrainy jest spokojnie.
W obliczu ostatnich doniesień o rozmowach toczących się czy to w Miami, czy to w Berlinie, które w założeniu mają doprowadzić do zakończenia działań zbrojnych, nieco rzadziej informowaliśmy o tychże nocnych atakach dronów sterowanych przez rosyjskich wojskowych, ale to oczywiście nie znaczy, że te ataki ustały. To jest cały czas codzienność Ukraińców.
Tak, to znaczy no, dzisiaj rzeczywiście to był zmasowany
atak. Wyjątkowo duży.
Tak, poprzedni tego no, na taką skalę mniej więcej porównywalną był 6 grudnia. Więc trochę czasu już od tego poprzedniego minęło. Natomiast no, rzeczywistość wygląda w ten sposób, że po prostu każdej nocy, czy nawet w ciągu dnia Rosja atakuje infrastrukturę krytyczną, przede wszystkim obiekty energetyczne, ale też logistykę cywilną w różnych częściach Ukrainy, wykorzystuje do tego celu właśnie albo drony uderzeniowe typu Shahedów, albo pociski rakietowe różnego rodzaju. No i to jest odczuwalne, znaczy te konsekwencje są odczuwalne przez wszystkich mieszkańców Ukrainy, dlatego że no dzisiaj w wyniku tego ataku na terytorium całej Ukrainy wprowadzono tak zwane awaryjne wyłączenia energii elektrycznej. To znaczy, że nie działają te stabilizacyjne. Różnica jest taka, że w przypadku stabilizacyjnych wiadomo, od której do której godziny prądu nie ma w danej miejscowości, na danej ulicy, w danym mieście. Natomiast w przypadku właśnie tych awaryjnych takiej nie wiadomo, kiedy taki prąd zostanie wyłączony, a przede wszystkim kiedy zostanie odnowiona dostawa energii elektrycznej. No i co istotne, tutaj praktycznie no, 3 obwody zostały w całości jakby wyłączone rano z systemu energetycznego w wyniku właśnie tych rosyjskich uderzeń.
I tu powraca jak bumerang to pytanie o stan infrastruktury energetycznej, ciepłowniczej, również w kontekście pogody. Dziś w Kijowie 2 stopnie powyżej zera, w najbliższych dniach delikatny mróz. Największe miasta wypracowały skuteczne procedury, czy to naprawy po atakach, procedury też na zapewnienie ciepła mieszkańcom?
No to nie jest takie proste, dlatego że pamiętajmy, że te ataki rosyjskie, to niszczenie tej struktury energetycznej ukraińskiej no, trwa od jesieni 2022 roku. Więc no, nosi taki charakter systemowy i rzeczywiście te straty są bardzo duże. Tutaj no jakby no, naprawdę trzeba chyba chylić czoła przed, mówię to jako mieszkaniec Kijowa też, jak, no, przed ukraińskimi energetykami, no, którzy robią co mogą, bo ta skala zniszczeń jest rzeczywiście bardzo duża i to problem polega na przykład no, nie w samej braku jakby tego wyprodukowanego prądu, tylko w możliwości jego dostarczania, dlatego że no, dzisiaj właśnie te główni producenci prądu czy elektrownie atomowe Ukrainy zostały zmuszone do ograniczenia tej produkcji, ponieważ no,
nie było jak dostarczyć.
Zostały, tak, te stacje transformacyjne wysokonapięciowe i jakby no, po prostu nie ma jak przekazywać tego prądu.
A wieczorem... tak, słucham.
Tak, jeszcze, natomiast rzeczywiście no, jakby, no, tu jest taka... Są takie obawy co do tego jakby właśnie w związku z tymi zbliżającymi się mrozami, bo oczywiście no, jak mówią specjaliści, no każdy stopień minus to jest jakby zwiększenie jakby też zużycia energii elektrycznej, więc no, to będzie powodowało obciążenie i to może w takich no, krytycznych sytuacjach powodować, że rzeczywiście tego prądu będzie jeszcze mniej w ciągu doby.
Wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w swoim codziennym orędziu, że najbliższe dni to też dni największego ryzyka zmasowanych rosyjskich ataków rakietowych i dronowych, tak więc no, jest niepokój.
No tak, rzeczywiście to w związku z tym, że mieliśmy tą dosyć długą taką przerwę między tymi dwoma dzisiejszym i tym poprzednim atakiem, no to jakby Rosja była w stanie nagromadzić jakby znaczną ilość tych dronów uderzeniowych. Mówiło się, tak eksperci jeszcze wczoraj mówili, że może to być w okolicach 2000 jakby takich właśnie nagromadzonych dronów do takich uderzeń nadzwyczajnych, to znaczy nie takich codziennego typu. No i powiedzmy, że wykorzystała właśnie jakąś część tego, ale to nie jest cała ta liczba, więc jakby rzeczywiście ma możliwości do przeprowadzenia jeszcze co najmniej 3 takich zmasowanych ataków, jeżeli te liczby rzeczywiście odpowiadają rzeczywistości.
Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa, był z nami. 12.35, tak więc za 5 minut informacje, a po informacjach południowe wydanie magazynu EKG. Wojciech Kowalik już teraz w studiu. Witaj, dzień dobry.
Kłaniam się. A porozmawiamy dziś o tym, jak nasze konsumentów zakupy na chińskich platformach internetowych uderzają w biznes polski i europejski. No bo okazuje się, że 80% polskich internautów odwiedza te chińskie platformy. Ta rzeka paczek, która płynie z Chin, cały czas się powiększa. Szacuje się, że w pół roku to nawet 50 milionów paczek z Chin. No a polscy i europejscy przedsiębiorcy alarmują, że nie są w stanie konkurować z tą agresywną polityką cenową Chińczyków. No i o tym u nas po 12.40.
Zapraszam, Wojciech Kowalik.
My mieszkamy w Śródmieściu, jesteśmy zmęczeni eskalacją wybryków poalkoholowych o różnych porach dnia i nocy.
Tak naprawdę to jest takie działanie dookoła, to działanie fasadowe, można byłoby to rozwiązać prosto.
Samo założenie jest dobre, natomiast no, nie jestem pewna, czy rezultaty będą takie, jak oczekują lokalnie prawodawcy.
Jestem za. Na pewno ograniczyłoby picie w bramach alkoholu z jakichś małpek.
Ciekawy pomysł, ale nie sądzę, że zmieni aż tak dużo.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Święta tuż, tuż. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęty, które pomogą przygotować dom na ten wyjątkowy czas. Pralka Haier. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. Teraz za 2699. Sprawdź też promocję ratalną dwie raty gratis. 30 rat 0%, RRSO 0% dla kredytu od 4000 zł. Do 31 grudnia i tylko w sklepach stacjonarnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Wasza kadrowość! Wasza kadrowość!
Tak, szambelanie?
Nasze królestwo kadrowo-płacowe wymaga update'u. Papierowe akta, urlopy na mailu, ręczną opiekę dokumentów.
Zarządzam oprogramowanie Enova 365. Moduł kadrowo-płacowy zapewni cyfrowy obieg dokumentów, automatyczne naliczanie wynagrodzeń oraz oszczędności.
Uch, cudownie, wasza kadrowość! Uch, cudownie!
Wejdź na enova.pl i rządź cyfrowo. Enova 365 ERP klasy biznes.
Sponsorem kampanii edukacyjnej Zabawki z czasem się nudzą jest producent karm dla psów i kotów Dolina Noteci.
Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju?
O Media Expert! Po prezenty!
Do wszystkiego najtańszego!
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop MSI Cyborg 15 RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 3299. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Dziś świąteczne wydanie Wyborczej. Rozmowa z noblistką Olgą Tokarczuk. Samotne święta rodziców dorosłych dzieci oraz przemoc w brytyjskich szkołach z internatem. Kup świąteczne wydanie Wyborczej. Dużo dobrego czytania.
A ty dokąd tak pędzisz?
Na święta do Carrefoura.
Teraz karp cały w jeszcze bardziej obniżonej cenie. 34% taniej. ₩1,49 za 100 gramów. Oferta ważna do 23 grudnia w hipermarketach Carrefour. Cena przed obniżką 2,29.
Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Święta zachęcają.